Kolejna, czwarta już pieśń oblubienicy rozpoczyna się od drugiego wersetu piątego rozdziału Pieśni nad pieśniami. Czytamy: Ja śpię, lecz serce me czuwa. Cicho, oto miły mój puka. Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me, kropli nocy, to piękna pieśń miłosna. Oblubienica, panna młoda, mimo snu czuwa i jej serce słyszy głos oblubieńca, który woła: otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana. Jak mamy rozumieć te słowa, jeśli zinterpretujemy je alegorycznie, przenośnie? W Izraelu rozumiano je jako wezwanie do otrząśnięcia się z letargu niewoli, wezwanie do przebudzenia, powstania ze snu duchowej niemocy. Podobnie możemy rozumieć te słowa my, chrześcijanie, jako wspólnota wierzących nowego przymierza. Kluczowym problemem ludzkości jest bowiem przyjęcie Bożego objawienia, przyjęcie Chrystusa, przyjęcie Ewangelii, a dopiero to przynosi przebudzenie, odrodzenie. Uczniowie Chrystusa powinni więc stale czuwać, nasłuchiwać głosu Boga. Oblubienica zapewnia: ja śpię, lecz serce me czuwa. Oblubieniec nie wdziera się, lecz puka, prosi: otwórz mi. To przywodzi nam na myśl postać Jezusa, pukającego do drzwi ludzkiego serca. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Jezus. Tę postać ukazuje Księga Apokalipsy. Jeśli kto usłyszy mój głos, woła Pan, i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oblubieniec mówi: pełna rosy ma głowa i kędziory me kropli nocy. Oblubieniec nie śpi, działa. Chrystus stale działa, troszczy się o nas. My, jako Jego oblubienica, jako wspólnota wierzących, powinniśmy słuchać Jego głosu. Jezus wzywa nas, byśmy powstali, byśmy się przebudzili, byśmy zaczęli aktywnie działać wraz z Nim dla sprawy Bożego Królestwa. Oblubienica się waha, nie wie jak postąpić. Na prośbę oblubieńca: otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, na tę prośbę odpowiada: suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać, stopy umyłam, mam więc znów je brudzić. Wahanie oblubienicy nie oznacza obojętności czy niedbalstwa. Wcześniej wyznała przecież: ja śpię, lecz serce me czuwa, a jednak nie jest pewna, czy to odpowiedni czas, by wstać i otworzyć drzwi oblubieńcowi. Jakże często my wahamy się. Nie możemy się zdecydować, czy otworzyć Jezusowi drzwi do określonej dziedziny swojego życia. Często tłumaczymy się: teraz nie pora na to, żeby decydować o czymś ważnym. Jestem zmęczony, jestem zmęczona, przepracowana, albo jestem przecież na urlopie, muszę odpocząć. To nie czas na ważne decyzje. Zawsze jest nie ta pora, by dokonać zasadniczych zmian w naszym życiu. To jest tak, jak z napisem na koszulce: od jutra nie palę. Nigdy nie ma dzisiaj. Zawsze jest jutro. Jutro podejmę decyzję, jutro się zmienię. Ale to jutro nie nadchodzi. Tymczasem właśnie wtedy, gdy pojawiają się w naszym umyśle odpowiednie myśli, kiedy uświadamiamy sobie konkretny problem, potrzebę zmian, powinniśmy od razu przyjść z tym do Jezusa i otworzyć przed Nim swoje serce. On, kochający nas Pan, pomoże nam podjąć właściwą decyzję i uzdolni do przeprowadzenia koniecznych zmian poprzez swoje słowo, poprzez swego ducha. Taki proces przemiany, kształtowania nas przez Słowo Chrystusowe powinien trwać nieustannie przez całe nasze życie. Dalej w 4 i 5 wierszu 5 rozdziału Pieśni nad Pieśniami znajdujemy słowa oblubienicy. Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a serce me zadrżało z jego powodu. Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna, na uchwyt zasuwy. Drogocenna mirra to w języku hebrajskim dosłownie spływająca mirra. Najcenniejsza była mirra płynna. Oblubieniec w dowód miłości oblał zasuwę drzwi drogocennym płynem, pozostawił zasuwę kapiącą od mirry. W Izraelu był taki piękny zwyczaj, że mężczyzna zakochany w kobiecie pozostawiał w jej domu drogocenny, pachnący płyn, najczęściej właśnie mirrę. Drzwi były tak skonstruowane, że można było sięgnąć ręką do zasuwy znajdującej się wewnątrz. I oblubieniec, nie otrzymując odpowiedzi od leżącej już w łóżku oblubienicy, pozostawił właśnie wewnętrzną zasuwę drzwi kapiącą od miry, na znak, że kocha swoją umiłowaną, na znak prawdziwej miłości. Oblubieniec pozostawił ślad swej obecności, ślad pachnący, przyjemny, miły dla oblubienicy. Oblubienica to obraz Kościoła. Oblubieniec symbolizuje Chrystusa. Tam, gdzie obecny jest Chrystus, rozchodzi się cudowna woń. Woń życia, woń prawdy, woń miłości. Kościół jako wspólnota wierzących może cieszyć się z obecności Chrystusa. Oby woń Chrystusowa pozostawała na klamkach drzwi naszych kościołów, na klamkach drzwi naszych domów. Oby woń obecności Chrystusa była odczuwalna dla wszystkich, którzy wkraczają do naszych kościołów, dla wszystkich, którzy odwiedzają nas w naszych domach. Oby woń Chrystusa gościła w naszych sercach, oby rozchodziła się jak najszerzej poprzez nasze czyny, nasze słowa, nasze życie. Gdy oblubienica zdecydowała się wstać i podejść do drzwi, oblubieńca już tam nie było. W 6 wierszu rozdziału 5 czytamy: otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł. Życie mię odeszło, iż się oddalił. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi nie odpowiedział. Społeczność pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą, pomiędzy panem młodym i młodą panną, została przerwana. Młodą pannę ogarnęła rozpacz. Ukochany oddalił się. Oblubienica szukała go, nawoływała, ale odpowiedzi nie było. Wielu chrześcijan popełnia dwa poważne błędy. Albo są nieposłuszni, gdy słyszą Boży głos, nie odpowiadają na jego wezwanie. Są nieposłuszni względem Bożej woli, albo w ich życiu jest obecny grzech, który zasmuca Ducha Świętego i powoduje, że więź pomiędzy chrześcijaninem a Bogiem jest przerwana, zablokowana. Kiedy więź człowieka wierzącego z Panem zostaje przerwana, człowiek taki traci radość zbawienia. Jest przygnębiony, zagubiony. Nie ma sił, żeby w jakikolwiek sposób aktywnie włączać się w sprawy Bożego Królestwa. Nie oznacza to, że człowiek wierzący traci wtedy wszystko, że automatycznie jest wykluczony z Bożej rodziny. Ale utrata radości i pewności zbawienia powoduje smutek, apatię, przygnębienie. Jest to bardzo niebezpieczny stan. Taki chrześcijanin powinien uświadomić sobie całą powagę sytuacji. Powinien uświadomić sobie swoje grzechy, swoje nieposłuszeństwo względem Boga i wyznać wszystko, co Boga zasmuca. Tylko szczerość, pokora względem Boga może spowodować, że na nowo zostanie przywrócona właściwa relacja z Nim, żywym Panem i Zbawicielem. Boże dziecko nie może postępować samowolnie, nie może trwać w nieposłuszeństwie, w grzechu. Nie może także być uśpiony, rozleniwiony, bezczynny. Nikt z chrześcijan nie może mieć takiej postawy. Oblubienica utraciła więź ze swoim oblubieńcem. Tak dzieje się w życiu Bożej oblubienicy, Kościoła. i każdego indywidualnego chrześcijanina, jeśli zapadnie w letarg, jeśli jest uśpiony, jeśli nie zachowuje czujności. Drogi przyjacielu, jeśli chcemy trwać blisko Chrystusa, jeśli chcemy, by nasza więź z Nim była żywa, by dawała nam radość, szczęście, musimy każdego dnia otwierać się przed Nim, wyznawać Mu swoje słabości, prosić o oczyszczenie. Nasza więź z Jezusem jest więzią miłości, a miłość nie znosi zastoju, nie znosi bezczynności, obojętności czy apatii. Człowiek wiążący się z Chrystusem powinien być aktywny, radosny, bo jest przecież stale zakochany. Miłość Jezusa jest stała, trwa każdego dnia. I tak też powinno być z miłością ze strony Bożego Dziecka. Jeśli tak nie jest, jest to sygnał alarmujący, sygnał do upamiętania, pokuty, przebudzenia się. Oblubienica i oblubieniec powinni być stale razem. Każdego dnia ich miłość powinna być twórczo odnawiana. Powinna przynosić obojgu ukochanym radość, spełnienie, szczęście. Dotyczy to zarówno chrześcijańskiego małżeństwa, jak i żywej relacji Chrystus-Kościół. Jakże słabi i bezużyteczni jesteśmy, gdy coś lub ktoś oddziela nas od Jezusa. Oblubienica, która wybiegła, by odnaleźć oblubieńca, opowiada: spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Zbili i poranili mnie. Płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów. Tak, gdy jesteśmy oddzieleni od Jezusa, oddaleni od Niego, jesteśmy bezbronni. Jezus zapowiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Bez żywej więzi z Jezusem skazani jesteśmy na porażkę. Oblubienica została pobita, poraniona, zdarto z niej płaszcz. Strażnicy murów miejskich potraktowali ją jako kobietę złego prowadzenia, gdyż o niewłaściwej porze sama błąkała się po ulicach. My bez Chrystusa też tracimy orientację, tracimy właściwy kierunek i jesteśmy poranieni, pokonani, gdyż nie chroni nas moc Jezusa Chrystusa. Oblubienica spotyka córki jerozolimskie. Woła, jak czytamy w 8 wierszu 5 rozdziału: zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie, że chora jestem z miłości. To jest coś najważniejszego. Miłość. Oblubienica kocha. W jej sercu jest gorąca miłość do oblubieńca. Drogi przyjacielu, jeśli w naszym sercu nie wygasła miłość do Jezusa, to nawet gdy poważnie pobłądzimy, odnajdziemy do Niego drogę. Córki jerozolimskie pytają: jakiż to jest ten Twój miły z najmilszych, o najpiękniejsza z niewiast? Jakiż to jest ten Twój miły z najmilszych, że nas tak zaklinasz? To jest najbardziej istotne pytanie. Jakim jest nasz oblubieniec? Kim jest dla nas Jezus Chrystus? Spójrzmy na odpowiedź oblubienicy, która opisuje piękno umiłowanego. Miły mój, śnieżno-biały i rumiany, znakomity spośród tysięcy. Głowa jego najczystsze złoto, kędziory jego włosów jak gałązki palm, czarne jak kruk, oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, zęby jego wymyte w mleku, spoczywają w swej oprawie, jego policzki jak balsamiczne grzędy, dające wzrost wonnym ziołom, jak lilie wargi jego, kapiące mirrą najprzedniejszą, ręce jego jak walce ze złota, wysadzane drogimi kamieniami, tors jego rzeźba z kości słoniowej, pokryta szafirami, jego nogi kolumny z białego marmuru, wsparte na szczerozłotych podstawach, postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry, usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. Jakże piękne i wspaniałe to słowa. Jest w nich coś uderzającego. Przebija z nich wielka miłość, a także znajomość ukochanej osoby. Oblubienica zna tego, kogo kocha. Zna go w bardzo intymny sposób, jako bardzo bliską sobie osobę. Drogi przyjacielu, Jezus, nasz Zbawiciel, jest cudowną osobą. Czy znamy Go tak, jak powinniśmy? Czy wiemy wystarczająco wiele o Jego miłości, o całym Jego niezmierzonym duchowym bogactwie, o wszystkich skarbach nieba ukrytych w Nim, wspaniałym Zbawicielu, przewodniku, doradcy? Oblubienica mówi o swoim ukochanym, że jest znakomity spośród tysięcy, że jest kimś najwspanialszym, najcudowniejszym. Czy taką osobą jest dla nas Chrystus? Usta Jego przesłodkie, woła oblubienica. A dosłownie w hebrajskim oryginale chodzi o podniebienie jako organ mowy. Czy to, co mówi Jezus, jest dla nas słodyczą? Czy Jego słowa są dla nas najpiękniejszym, najmilszym duchowym pokarmem? Drogi przyjacielu, czy kochasz Jezusa Chrystusa? Jezus jako człowiek był kimś wspaniałym. W Nim dostrzec możemy pełnię człowieczeństwa, pełnię tego, czym powinniśmy jako ludzie być. We wszystkich swoich czynach i słowach był kimś całkowicie dobrym i pełnym miłości. Żył z myślą o innych. Poświęcił dla nas, ludzi, swoje życie. Podnosił każdego zbłąkanego. Pomagał każdemu potrzebującemu. I dzisiaj, jako zmartwychwstały Pan, czyni to samo. Jeśli w nas zamieszkuje Duch Chrystusowy, jeśli powierzyliśmy ster swojego życia Jezusowi, powinniśmy postępować podobnie jak On. Jak powinna wyrażać się w naszym życiu miłość Jezusa Chrystusa? Wsłuchajmy się w słowa autentycznej historii. Pewna skromna chrześcijanka, pracująca w dużym mieście wśród dzieci ulicy, wśród nieletnich, którzy znaleźli się na marginesie społecznym, odnalazła w brudnym, zimnym pomieszczeniu zaniedbaną, chorą dziewczynkę. Zaczęła się nią opiekować. Umyła ją, zmieniła jej pościel, nakarmiła i leczyła ją przez kilkanaście dni. Wyszorowała cały jej pokoik, znajdujący się w suterenie, przystroiła go kwiatami, ogrzała, uczyniła go przytulnym i czystym, jak tylko to było możliwe. Gdy dziewczynka poczuła się lepiej, jej opiekunka zaproponowała: wiesz, może pomodlimy się razem i podziękujemy Bogu, że jesteś już zdrowsza? Dziewczynka powiedziała wtedy, po chwili ciszy: nie, nie będę się z tobą modlić. Ty mnie wcale nie kochasz. Robisz to wszystko, bo chcesz się dostać do nieba. Minęło kilkanaście następnych dni. Owa wierząca kobieta z poświęceniem opiekowała się nadal dziewczynką, której serce pozostawało zbuntowane, pełne goryczy. Wreszcie któregoś dnia opiekunka powiedziała: moje kochane dziecko, jesteś już właściwie całkiem zdrowa i ja nie będę już do ciebie przychodzić. Będziesz musiała radzić sobie sama. Ponieważ jest to moja ostatnia u ciebie wizyta, pozwól, że cię pocałuję na pożegnanie. I pocałowała dziewczynkę w policzek. Podczas gdy ta siedziała nieruchomo na swoim łóżku i nie powiedziała ani słowa, ale po chwili wybuchnęła płaczem. Przytuliła się do swojej opiekunki i w chwilę później razem modliły się do Jezusa. Drogi przyjacielu, Jezus jest kimś cudownym, kimś najcudowniejszym na świecie. Czy pragniesz, żeby poznali Go otaczający nas ludzie, żeby dostrzegli w Nim swojego Zbawiciela, najlepszego przyjaciela i przewodnika? Jeśli tego pragniemy, musimy wskazać naszym bliźnim Jezusa swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją troską okazaną im bardzo praktycznie, namacalnie. Miłość Jezusa możemy przekazać innym, gdy sami ją przyjmujemy, gdy wypełnia ona na co dzień nasze serce. Trwajmy w ścisłej, serdecznej więzi z Jezusem, tak byśmy mogli my i otaczający nas ludzie zaśpiewać jak oblubienica: mój miły jest najcudowniejszy. pełen dobroci, piękna i miłości.